Drodzy braterstwo, chciałbym Wam zaproponować pod wspólną rozwagę drugi temat, który takim moim odczuciem jest bardzo rzadko omawiany. Być może z racji trudności tego zagadnienia, które, jak się zaraz przekonamy, w Biblii jest w dosyć kilku miejscach opisane. Nie trzymam w niepewności. Temat naszej drugiej lekcji, którą proponuję pod rozwagę, to post z modlitwą. Post z modlitwą. Gdy sobie przypominamy słowa naszego Pana, które wypowiedział w swoim słynnym i znanym kazaniu na górze, to Pan Jezus wypowiedział pewne słowa, pewne myśli, które odnoszą się do trzech naszych objawów pobożności, czyli do dobroczynności, do modlitwy i do postu. Pan Jezus nikomu jak najbardziej nie odradzał, nawet zalecał te formy dobroczynności, modlitwy i postu. Nie odradzał nikomu tych praktyk, ale przestrzegał wszystkich, aby nie czynili tych praktyk w sposób powierzchowny. Dlaczego? Spróbujemy sobie omówić to w naszym temacie. Co ewangelista Mateusz zapisał w szóstym rozdziale? Szósty rozdział Ewangelii Mateusza i w wersetach 16 i 17. A gdy pościcie, nie bądźcie smętnej twarzy, jako obłudnicy. Szpecą bowiem twarz swoją, aby byli widziani od ludzi, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają już zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namasz głowę swoją i umyj twarz twoją. Gdy zaraz się zorientujemy po odczytaniu, przekazaniu przeze mnie wielu wersetów, które tyczą modlitwy i postu, zorientujemy się, że bardzo często post w Biblii jest związany z modlitwą. Te dwa elementy najczęściej albo prawie zawsze występują razem. Są bardzo blisko siebie. Dlaczego? Spróbujemy sobie również na to pytanie odpowiedzieć. Na wstępie chciałbym przedstawić kilka wersetów, które właśnie mówią nam na ten temat. Gdy zajrzymy do drugiej księgi Samuelowej w 12 rozdziale i 16 wersecie, czytamy słowa, które mówią nam, że Dawid modlił się, prosząc Boga o zachowanie przy życiu swojego pierwszego dziecka, które miał, no tak naprawdę z nielegalnego związku z żoną Uriaszową, którą podstępem zdobył. I ta modlitwa polegała, ta czynność jego polegała na tym, że on modlił się i pościł, aby to dziecko przeżyło. Również on pościł i modlił się, gdy szukał wybawienia z rąk nieprzyjaciół, którzy czyhali na jego życie. To mamy znowu opisane w Psalmie 35, w wersecie 12 i 13. I znowu mamy połączenie modlitwy i postu. Przejdźmy dalej. Król Jozafat w modlitwie i poście szukał ratunku u Boga przed swoimi wrogami. Tutaj mamy drugą księgę Kronik, 20 rozdział i 30 werset. Gdy popatrzymy na postać Daniela, to widzimy, że postami i modlitwą wspierał on siebie przed tym, zanim grzechy Izraela zostały przed Bogiem wypowiedziane. Prorok Daniel w 9 rozdziale i 3 wersecie mamy to opisane. Również post i modlitwa była związana z tymi, którzy byli wygnańcami judzkimi i błagali Boga o powrót, spokojny powrót do Jerozolimy. Tutaj mamy znowu zapisane te dwie czynności modlitwy i postu w księdze Ezdrasza w 8 rozdziale i 21 wersecie. Również za czasów Ezdrasza Izraelici pościli jako naród i modlili się do Boga. Post i modlitwa stanowiły wyraz uczuć Nehemiasza względem Pana Boga. Przejdźmy do Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie mamy postać prorokini Anny, która w swoim życiu służyła Bogu w modlitwach i w wielokrotnych postach. Ewangelia Łukasza w 2 rozdziale i 37 wersecie mówi nam o niej. Również mamy bezpośrednie słowa Pana Jezusa, który w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale 21 wersecie mówi, że niektóre choroby można leczyć modlitwą i postem. Nawet doradzał, aby to w niektórych przypadkach, szczególnie ciężkich, czynić. Wśród pierwszych naśladowców Jezusa przy obieraniu sług zborowych czy też wysyłaniu ich, delegowaniu ich z usługami również był czyniony post i modlitwę. Można też domyślać się, że 40-dniowy post Pana Jezusa upływał na modlitwie, która była połączona z tym postem 40-dniowym. I ten czas był poświęcony na zbliżanie się Jego do swojego Ojca. Był poświęcony na rozmowach z Ojcem i rozważaniu Jego woli, którą miał wypełnić. W Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, już na samym początku tej Ewangelii, w 4 rozdziale, 2 wersecie, mamy to opisane. Zapewne też apostoł Paweł, gdy jechał do Damaszku uwięzić tych, którzy byli Chrystusowi i po objawieniu się naszego Pana mu w drodze, wiemy, że przez 3 dni nic nie jadł i nic nie pił. Jakaś forma postu. Wydaje mi się, że apostoł Paweł był na tyle religijnym, że również było to powiązane z modlitwami. W naszym otoczeniu modlitwa jest często i bardzo chętnie praktykowana. My nie wyobrażamy sobie, przynajmniej ja sobie nie wyobrażam dnia codziennego, aby w nim nie było modlitwy. Jak widać po mnie, postu raczej nie praktykuję, ale modlitwę jak najbardziej. Modlimy się samotnie, rodzinnie, społecznie, w zborze i przy różnych innych okazjach nasze modlitwy zanosimy do Boga. No i rzadziej raczej spotykamy kogoś, kto modli się i pości. A z praktyką postu społecznego, takiego ogólnego, w większym gronie, nigdy się w swoim życiu nie spotkałem. Ale są też społeczności religijne, które praktykują posty i to czasem bardzo chętnie wyrażają swoje jakby umartwianie ciała przez post. Czasami bywa tak, że ten post jest traktowany bardzo dobrowolnie przez nich. Raczej jest to forma takiego prozdrowotnego umartwiania samego siebie, powściągania się od nadmiernego jedzenia, czy takiego radykalnego zaniechania jakichś rzeczy, które są normalne dla wszystkich ludzi. Ale czasem ten post jest połączony z modlitwą, ale najczęściej ten post nie jest połączony z modlitwą. No, można powiedzieć, że w naszych czasach takiej dużej obfitości różnych rzeczy, wszelkich dóbr i powszechnego nakłaniania do konsumpcji różnych rzeczy, szczególnie spożywczych, propagowanie postawy wyrzekania się tych rzeczy, czasami czasowego, chciałem powiedzieć, masło maślane, ale takiego od czasu do czasu postu, no brzmi u ludzi to tak bardziej trochę ostro. Nie są ludzie przyzwyczajeni do tego, aby ten post w jakiś sposób uskuteczniać. A czasami wręcz wrogo reagują, gdy my na przykład możemy pościć. Tak? Staje się to dla nich czymś dziwnym i często, gdy jest im składana propozycja postu, na przykład zdrowotnego, słyszymy albo odczuwamy jakieś negatywne opinie na ten temat. Ale, drodzy braterstwo, chciałbym, abyśmy z punktu biblijnego sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda w świetle Biblii, te zasady modlitwy połączonej z postem, jakby to miało wyglądać, czy to jest warte naśladowania, czy nie jest warte naśladowania. Już samo to, że wiele przykładów w Biblii jest na ten temat opisane, myślę, że jest to dobrą rzeczą. Co to jest post? Prawo Boże, które było dane Izraelowi, tak do końca nie mówi wprost i nie całkiem bezpośrednio wskazuje na praktykowanie takiego praktykowania z nakazu postu. Przypisy dotyczące obchodów święta Jom Kippur w Izraelu zawierają takie myśli i takie przykazanie, które jest zapisane w trzeciej Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale i 29 wersecie, które tak nie do końca bezpośrednio mówi o poście, ale mówi, że Izrael miał trapić dusze swoje. Będziecie trapić dusze wasze. No, wszystkie myśli nam tutaj kierują się w stronę postu, wstrzymywania się od jedzenia i ewentualnie od picia napojów. No, raczej nasze myśli tutaj nie uciekają w stronę, jak to niektórzy praktykują, umartwiania i biczowania samego siebie. To było nie do przyjęcia i nie jestem pewny teraz, ale wydaje mi się, że prawo, które mieli Izraelici, chyba zabraniało nawet takich praktyk. Słowo trapić można rozumieć na wiele sposobów, jednak to, co powiedziałem wcześniej, Żydzi jednak skłaniali się ku temu powstrzymywaniu się od jedzenia i picia oraz dodatkowo od wszelkich uciech cielesnych. To był jakby dodatkowy element do tych dwóch elementów postu i modlitwy. Oprócz biblijnego przykazania takiego trapienia samego siebie, czyli jak się to tradycyjnie interpretuje, 24-godzinnego powstrzymywania się od jedzenia i picia w tym święcie, podczas tego święta Jom Kippur, znany jest jeszcze inny post, który myślę, że wszyscy znacie, ale nie, myślę, że nie przypisujecie go właśnie do tego, co Bóg kazał robić podczas ślubów nazareństwa. Post bezalkoholowy. Ci, którzy byli Nazarejczykami, nie mogli spożywać niczego, co było sfermentowane i było alkoholem. To mamy zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, 6 rozdział, werset 3 i 4, gdyby ktoś chciał sobie przeczytać. I jeszcze mamy jeden post, o którym pisze również Księga Mojżeszowa 2, w 19 rozdziale i 15 wersecie. I ten post obejmował 3-dniowe poszczenie, tak powiem w cudzysłowie, poszczenie od współżycia między mężem i żoną. No, może ktoś powie, no ale cóż to za post? No, ale jakieś wstrzymywanie się od pewnego rodzaju uciech cielesnych. Mamy jeszcze inne wzmianki w Piśmie Świętym. W księdze Zachariasza, w 7 rozdziale, 5 wersecie, 8 rozdziale i 19 wersecie cały Izrael pościł na pamiątkę podboju Jerozolimy i przy okoliczności zburzenia świątyni. Bo my często mówimy odnośnie postu jako o jednostkowych sytuacjach, pojedynczych osobach. A tutaj Pismo Święte w niektórych miejscach mówi nam, że post był całonarodowościowy, tak? Cały naród izraelski pościł, a ponieważ naród był Boga, tak? Bo wy jesteście moi, tak? Jest napisane. To ten post był połączony najczęściej z wyznawaniem grzechów i z modlitwą. Można by również pomyśleć, że chociaż post był nie tak bardzo zalecany przez Torę jako taką, bo w Starym Testamencie mamy wiele wersetów, które mówią nam o poście i modlitwie, ale Tora nie za dużo mówi na ten temat, to być może ktoś pomyśli, że jeżeli nie jest zalecany przez Torę jako ćwiczenie pobożności, to może on nie jest taki ważny i nie powinniśmy, czy Izrael wtedy nie powinien go uważać jako ważny, czy też pożyteczny. Warto w tym miejscu zauważyć również kwestię modlitwy. Ja nie znalazłem nigdzie w Piśmie Świętym, że modlitwa jako taka jest nakazem, który mamy czynić przed Bogiem. Nigdzie nie zauważyłem w świetle prawa biblijnego, chyba że ktoś zauważył, to proszę mi powiedzieć, ale ja nie zauważyłem, że prawo wymagało modlitwy od kogoś indywidualnej do Boga. Myślę, że autentyczna i taka głęboka pobożność względem Boga, wynikająca z tego, że chcemy wielbić Pana Boga, że chcemy szukać duchowych wartości w modlitwie i w prawie Bożym, celowo nie została przez Boga umieszczona w Biblii i zadekretowana, że wy macie tak robić. Ja myślę, że tutaj możemy sobie dać taki przykład uczni, którzy zapytali Pana Jezusa, ale ponieważ byli Żydami, no to jak, nie modlili się? A zapytali Pana Jezusa, Panie, jak mamy się modlić? Wcześniej nie robili tego? Robili. Ale nie było to związane z tym, że prawo wymagało, że macie się modlić do mnie, do Boga jako Stwórcy, tak? Zwykłe wypełnienie tego obowiązku nie zastępowało ofiary miłości, którą my w modlitwie wobec Boga czynimy, bo my modlimy się, myślę, z naszych uczuć serdecznych wobec Boga to czynimy i często z wdzięczności ku Bogu modlimy się i dziękujemy i prosimy. Te wszystkie elementy zawieramy najczęściej i wielbimy Pana Boga. Te wszystkie elementy zawieramy w Biblii. możemy zauważyć, że albo nawet intuicyjnie tak wyczuć, że post i to określenie postu możemy określić jako tymczasowe wstrzymywanie się, dobrowolne wstrzymywanie się od różnego rodzaju pokarmów, korzystania z nich, co w sobie nie jest w żaden sposób naganne i szkodliwe. Dla nas rzeczą jest naturalną posilić się. Gdybyśmy się nie posilali, byśmy byli cały czas słabymi, tak? I najczęściej post kojarzymy z powstrzymywaniem się od jedzenia, od picia. Możemy również mówić o wielu innych rzeczach, które albo formach powściągliwości. Apostoł Paweł w pierwszym liście swoim do Koryntian, w 7 rozdziale i 5 wersecie mówi nam, że mamy taką możliwość tak zwanego postu wstrzymywania się od współżycia małżeńskiego. Tak? I apostoł Paweł mówi, chyba że na pewien czas za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie. Znowu mamy to połączenie. Jeszcze inną, taką dość niespodziewaną dla znaczenia tego słowa formę postu przyjmuje Izajasz. Izajasz mówi nam w 58 rozdziale i wersetach 6 i 7 takie słowa. Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Jak bratrzy zauważyli, nie mamy tutaj ani słowa modlitwy, ani nie mamy tutaj słowa post. Co tutaj prorok Izajasz chciał nam przekazać? Chciał nam przekazać, że czasami naszym symbolicznym postem może być to, że my odwracamy się w sposób radykalny od tego, co nam się tak naprawdę jako ludziom naturalnie należy. Odwracamy się od swoich naturalnych potrzeb i skierujemy swoje uczucia i swoje zamierzenia i swoją dobrotliwość, o której Pan Jezus mówi, wobec innych. Czyli coś, co nam słusznie się należy, odsuwamy od siebie na rzecz i dla dobra innych. I tutaj prorok Izajasz mówi o tych słabych, o tych biednych, o tych, którzy mają niedostatek. I często jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy w taki sposób siebie w jakiś sposób ograniczyć. Można więc pościć nie tylko ograniczając rzeczy, które nam się należą, czerpanie przyjemności z jedzenia i z picia, czułości czy jakiejkolwiek rozrywki szeroko rozumianej, ale pościć można w ten sposób, że tak jakby ograniczamy w sposób radykalny samego siebie. Odpoczywamy w tym momencie od swoich własnych potrzeb, które mogą być całkowicie dla nas naturalne, i odpoczywamy od naszych pragnień, które również mogą być dla nas naturalne. Czyli innymi słowy, umartwiamy się. I w tym miejscu trzeba by zadać pytanie, czy taka wstrzemięźliwość jest już postem. Zadajmy pytanie kolejne, czy albo jaki powinien być post? Jak go powinniśmy postrzegać? Co Pismo Święte nam podpowiada w tej kwestii? Samo powstrzymywanie się od jakichś przyjemności nie jest jeszcze postem. Prorok Izajasz 58 rozdziale i 5 wersecie potwierdza to w takim retorycznym pytaniu. I mówi tak: czyż to jest post, jaki ja uznaję, dzień, w którym człowiek się umartwia? Czyż zwieszenie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie, czy to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? No to ciekawa rzecz, bo jak byłem dużo młodszy, to w taki sposób myślałem, że tak ma wyglądać post. A tutaj prorok Izajasz zadaje takie retoryczne pytanie i spróbujmy sobie to tutaj króciutko omówić. Jeżeli człowiek poszczący, osoba poszcząca, nie realizuje swojego takiego życia duchowego w tym czasie i nie zwraca się ku Bogu albo ku potrzebom innych ludzi, to samo zaniechanie spożywania na przykład pokarmów nie jest na tyle pożyteczne dla naszego rozwoju duchowego. Może to być dręczenie swojego ciała poprzez różnego rodzaju diety. Ja nie mówię, że one są złe. Wczoraj żeśmy nawet na ten temat chwileczkę rozmawiali. To są dobre rzeczy i po nich się też dobrze czujemy. Najlepiej jednak, jeżeli one są powiązane z naszą duchowością, z modlitwami. Wtedy najlepiej nasza więź w stosunku do Boga się rozwija i według tej więzi później możemy postępować. Mamy więcej siły w naszym życiu, w naszym postępowaniu. Definicję postu wynikającego z pobożności musimy koniecznie jakby uzupełnić stwierdzeniem, że post to okresowe powstrzymywanie się od korzystania z czegoś, co samo w sobie, tak jak wcześniej powiedziałem, nie jest szkodliwe ani naganne, po to, aby zwrócić się w całej sile ku sprawom Bożym, ku sprawom duchowym, ku Bogu i ku potrzebom innych ludzi. Ja myślę, że wtedy ten post jakby pomaga nam w naszym funkcjonowaniu względem Boga i względem naszych bliźnich. Co mówi Pan Jezus? Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, wersetach 16, 17 i 18, które już zacytowałem, że nie mamy być smętnymi, nie mamy głowy zwieszać w tym czasie, tak? Porównuje to do sitowia, tak? Dobrze przeczytałem, chyba do sitowia. Że taki zwieszony, taki umarty, żeby wszyscy widzą, że jesteśmy tacy, na siłę się przed innymi pokazujemy, że jesteśmy, że się umartwiamy. To nie tacy powinniśmy być. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus mówi, tacy już swoją zapłatę u innych, w oczach innych odebrali. Jest rzeczą zupełnie naturalną, że ciało ludzkie w czasie postu jest osłabione. Wygląda być może gorzej. Jezus jednak zaleca, aby osoby, które decydują się na taką cielesną wstrzemięźliwość, starały się również pokonywać siebie duchowo. Ja myślę, że to jest taki czas, w którym możemy pewne rzeczy osiągnąć, gdzie w naszym takim zwykłym życiu bez postu byśmy tego nie mogli zdobyć, nie moglibyśmy pewnych rzeczy osiągnąć. W środowisku, w którym takie ideały ascetyczne wzbudzają szacunek i podziw, istnieje poważne niebezpieczeństwo, na które Pan Jezus zwracał uwagę. Gdy pościcie, nie bądźcie, i tam wymieniał pewne rzeczy, które nie powinniśmy okazywać na zewnątrz. Jeżeli człowiek, który oddaje się takim ascetycznym wstrzemięźliwościom, modlitwie czy jałmużnie, dobroczynności wobec innych, czyni to w intencji pozyskiwania szacunku wobec samego siebie i poważania od ludzi w stosunku do samego siebie, to ćwiczenie, Pan Jezus mówi, że ono mija się z celem. To nie jest to, o czym Pan Jezus nam mówił. Daje nam sam przykład. Czytaliśmy w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, 1 i 2 wersecie. Pan Jezus pościł z dala od ludzi. Poszedł na miejsce odludne, gdzie miał spokój od innych ludzi, tak? Miał tylko post i łączność z Panem Bogiem. Chciałbym również odczytać list apostoła Pawła do Galacjan. I tam pisze apostoł Paweł ciekawe myśli. 1 rozdział, a werset 17. Zanim się wrócił do Jeruzalemu, do tych, którzy przede mną byli apostołami, alem szedł do Arabii i wróciłem się zaś do Damaszku. W tym czasie apostoł Paweł prawdopodobnie wybrał się do Arabii i tam czynił posty. Nie piszę tego tutaj bezpośrednio, ale wydaje mi się, że pewne rzeczy apostoł Paweł, no bo w jakim celu udał się do tej Arabii? Posty i modlitwy. W naszej takiej codzienności trudno jest czasami wygospodarować czas na to, aby poświęcić się postowi i modlitwie. Mamy czasami tak wypełniony czas, praca, dom, obowiązki pewne, które nie za bardzo nam sprzyjają ku temu, aby poświęcić się umartwianiu samego siebie. Często, no ja widzę sam po sobie, a często to, a może by spróbować postu, ale jakoś tak nigdy nie mogłem się zdecydować, bo to nie jest proste. Myślę, że to, że apostoł Paweł tam do tej Arabii się udał i to, że to jest opisane i to, że my też mamy takie problemy w życiu naszym, aby wejść w taki stan tego postu i modlitwy, to taką symboliczną pustynię możemy znaleźć czasami w naszych domach, w zaciszu sypialnego kąta, w pobliskim parku, gdzie nie ma zbyt dużo ludzi, czy nawet wśród ludzi, którzy nie wiedzą o tym, jakie my mamy postanowienie odnośnie postu i modlitwy. To świadome ukrywanie się na modlitwę i post jest niezbędnym ćwiczeniem prawdziwej wewnętrznej naszej pobożności. No bo w jakim celu by miał być ten post i ta modlitwa? No w celu wyćwiczenia w nas takiej zdrowej pobożności w naszym życiu. To jest element, który ćwiczy zapieranie samego siebie. Ja myślę, że to jest dosyć ważna rzecz w naszym życiu, aby w niektórych sytuacjach i w niektórych doświadczeniach zaprzeć samego siebie. W naszych czasach pojawiło się takie niebezpieczeństwo związane z postem, bo niektórzy ludzie praktykują post, a tym niebezpieczeństwem są różnego rodzaju diety. Nasza cywilizacja zmaga się z nadmiarem produktów spożywczych, z nadmiarem jedzenia, konsumowania, co jest powiązane również, niestety ja to też odczuwam, z niedoborem wysiłku fizycznego, które prowadzą do różnego rodzaju chorób, do otyłości i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są elementy prozdrowotne dla człowieka. Ale jest tak, że wielu ludzi jest zmuszonych do tego, aby takie diety zachowywać. Najczęściej spotykamy się wśród ludzi z postem, który jest traktowany jako terapia zdrowotna. No i jako taka wzbudza szacunek w nas. Ja jestem naprawdę pełen podziwu dla osób, które robią post. Widocznie jestem jeszcze za słaby na to, aby spróbować postu. Drodzy braterstwo, jeżeli zbyt wiele uwagi odnośnie postu poświęcamy właśnie w tym aspekcie naszemu takiemu obszarowi cielesnemu i zdrowotnemu, to szybko może się okazać, że owszem, stanie się on pożytecznym, ale tylko cielesnym ćwiczeniem. Apostoł Paweł mówi coś na ten temat. Chciałbym tutaj, braterstwu, zacytować pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział i werset 8. Albowiem cielesne ćwiczenie mało jest pożyteczne, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Jak najbardziej. Często ludzie to w taki sposób odbierają i traktują jako takie ćwiczenie w zdrowotności. Samo w sobie jest dobre. Natomiast my jako chrześcijanie myślę, że dobrą rzeczą będzie, jeżeli do tego jeszcze w tym poście z modlitwą będziemy praktykować albo wzmacniać swoją pobożność. Dlatego odpowiedzmy sobie na pytanie, czemu ma służyć post. Post, zwłaszcza krótki, jest bardzo dobrym elementem, aby wyznawać nasze grzechy, nasze nieprawidłowości przed Bogiem. Co pisze Nehemiasz w 8 rozdziale? A pisze on tam tak, że Izraelici zrozumieli, że nie żyją w zgodzie z prawem Bożym. Mimo to, że to zrozumieli, co zrobił Ezdrasz? Nakazał najpierw obchodzenie radosnego święta Sukkot, a później ogólnonarodowy zarządził post. U Nehemiasza 9 rozdział 1 werset mamy to opisane, nie będę tego wersetu czytał. Ubrano się w pokutne ubrania. Najczęściej w tamtym czasie posypywano głowy popiołem. Lewici w przepięknej modlitwie chwalili Boga. I co? I wyznawali grzechy całego Izraela przed Bogiem. Bóg tego... Bóg doskonale wiedział, jakie były grzechy Izraela. Oni nie musieli tego głośno mówić. Ale ta pokuta, ten post, ten pokutny ubiór spowodował, że my ze swoich serc mówimy: Panie Boże, Tobie źle postępowaliśmy. Również Daniel, gdy zrozumiał liczbę lat spustoszenia Izraela, postanowił postem potwierdzić swoje modlitwy. Co jeszcze dodatkowo uczynił? To, co przed chwilą powiedziałem. Również wyznał grzechy Izraela przed Bogiem. My w wielu miejscach Biblii, tam w Starym Testamencie, możemy zauważyć, że oni gaje Baalowi stawiali i Molochowi ofiary składali. To wszystko były grzechy Izraela. Oni wszyscy na to dozwalali. Być może były jednostki i na pewno były, które się temu sprzeciwiali. Ale w tym przypadku te różnego rodzaju grzechy narodowe były w tym przypadku wyznawane przed Bogiem. Również naturalne wydaje się, że w chwili żałoby, gdy ktoś bliski umiera, dobrym jest praktykowanie postu na znak właśnie żałoby. A żeby nie być gołosłownym, to chciałbym tutaj powiedzieć, że w pierwszej księdze Samuelowej, 31 rozdziale i 13 wersecie, 7 dni pościli mieszkańcy Jabesz po śmierci Saula i jego synów. Znowu mamy post i modlitwę. U wielu ludzi, nie wyłączając nas, wielu ludzi ma naturalną taką reakcję organizmu na smutek i cierpienie, to jest brak apetytu. Mimochodem możemy wejść w stan postu. Można z duchowym pożytkiem wykorzystać ten odruch, by pokazać Bogu, chociaż Bóg, tak jak powiedziałem, Bóg doskonale wie, ale my sami od siebie chcemy wewnętrznie, na zewnątrz pokazać Bogu żal po ukochanej, po stracie ukochanej osoby. Post w początkowej formie bardzo osłabia organizm. Ja myślę, że tu siostra Ania, brat Eliasz mogą coś na ten temat powiedzieć, bo wczoraj się pochwalili, że 2 razy w tygodniu robią post, tak? Raz czy 2 razy. Nawet raz to dla mnie jest bardzo dużo. I na początku no, siostra Ania mówiła, że czuła się tak bardzo dziwnie, tak troszeczkę słabiej. Czasami nawet ten post może przyczynić się do naszego rozdrażnienia, tak? Jak mówią, tak nawet jest polskie przysłowie, że Polak jak jest głodny, to jest zły, taki rozdrażniony. Co to powoduje? Że człowiek, który wstępuje w ten stan postu, często najpierw jest zmuszony do walki z samym sobą, żeby już na samym początku nie przegrać tej walki, tak? Żeby ten post do końca jakby uskutecznić. Walczy z dręczącym go uczuciem głodu, czasami z różnymi bólami, najczęściej głowy, innymi objawiami tak zwanego lekkiego zatrucia organizmu. Ale w tym stanie łatwo jest okazać smutek i żałobę po stracie, tak jak wspomniałem, naszych najbliższych. Ja myślę, że ten stan fizyczny organizmu w naturalny sposób wzmacnia nasze uczucia względem Boga. My na podstawie Biblii i tych przykładów niejednostkowych możemy zauważyć, że rzeczywiście tak jest. Ten stan wzmacnia naszą relację albo powinien wzmocnić naszą relację względem Pana Boga. Po dłuższym poście, po dłuższym okresie postu można się też przekonać do tego, jak wiele czasu w normalnym naszym funkcjonowaniu, w naszym życiu poświęcamy rzeczom takim jak przygotowanie posiłku, posprzątaniu po przygotowaniu posiłku i odpoczywaniu po posiłku. A jest tak, że jak sobie coś zjemy, to lubimy sobie posiedzieć, poleżeć i w tym czasie no nie możemy zająć się naszymi sprawami duchowymi. Oczywiście możemy, ale generalnie jesteśmy w miarę zajęci i osłabieni, tak? Ale gdy post jest powiązany z modlitwą, to wszystko naszą energię możemy skierować na sprawy duchowe. Nasz umysł jest w tym czasie taki rześki, nie obarczony różnymi sprawami, które no są naturalne, ale nam czasami mogą przeszkadzać. Przykłady postów, które wspomagają modlitwy w intencji jakiejś sprawy lub osoby, znajdujemy w Biblii. Myślę, że najwięcej takich przykładów jest. Ja je troszeczkę tutaj przytoczyłem braterstwu. Ja myślę, że jest dużo więcej takich przykładów, tylko my czasami nie zwracamy na te przykłady odnośnie postu naszej uwagi. Ja myślę, że to jest warto czasami zajrzeć w takie sfery Pisma Świętego, które no, czasami nie są zbyt wygodne dla naszego ciała. No, między innymi taką rzeczą jest post. Mamy ciekawe i piękne historie, które są opisane szczególnie w Starym Testamencie. Mamy taką historię, która jest opisana w drugiej księdze Kroniki. Ja już powiedziałem o tym wersecie w 20 rozdziale i 3 wersecie, gdy król Jozafat zarządza post. Modli się o obronę przed wrogami Izraela. No, ktoś, gdybyśmy to powiedzieli zwykłemu człowiekowi, który tak no, niespecjalnie czyta Biblię, no to raczej odwrotnie powinno być. To ja powinienem się najeść, wszystkich składników nabrać, żeby mieć tę żyznę fizyczną i być gotowym do obrony albo do walki, gdy zostanę zaatakowany. A tutaj król całego Izraela wprowadza post i modlitwy. Odpowiedź Boga w tym zakresie była niesamowita. Zauważamy, że Izrael wychodzi naprzeciwko groźnych, wojowniczych nieprzyjaciół. I co robi? I śpiewa pieśń. No to jak powiedzieliśmy sobie, że post jakby osłabia organizm, a tutaj po modlitwach i poście wychodzą przeciwko swoim nieprzyjaciołom i śpiewają pieśń, to normalny człowiek chwyciłby się za głowę. Jak to jest możliwe? Odpowiedź Boga jest niesamowita. Armie 3 narodów, które chciały zniszczyć Izraela, albo przynajmniej go podbić, walczą między sobą. Na głos ich pieśni. Wewnętrznie sami się wybijają. I można by wtedy pomyśleć, że organizm ludzki jest tak osłabiony, że nie jest wydobyć w stanie odpowiedniej siły i barwy głosu bojowej pieśni. A tu wręcz odwrotnie. Przy pomocy Bożej, modlitwy i postu mogli w jakiś sposób przezwyciężyć te 3 armie. Myślę, że post to taki element, który również zaistniał dosyć mocno w czasie misji naszego Pana i po naszym Panu, gdy Pan nasz Jezus Chrystus odszedł. Myślę, że w czasie krótko po odejściu Pana Jezusa uczniowie, apostołowie, naśladowcy Jezusa również w jakiejś formie praktykowali post. Szczególnie, gdy czytamy o pierwotnym kościele, który zgromadzał się, tak? Oni również pościli. Gdy trzeba było wyznaczyć odpowiednie osoby do działalności ewangelizacyjnej, do wysyłania do innych zgromadzeń, na przykład starsi zgromadzenia w Antiochii modlili się i pościli. A przecież wystarczyłoby, aby się pomodlili w intencji tych, którzy byli wysyłani. Dlaczego jeszcze ten post? A jednak był. Myślę, że właśnie dzięki temu ten duch uzdolnił ich do tej pracy w służbie Pana Jezusa, w Jego Słowie, w propagowaniu Ewangelii. Szczególnie mam tu na myśli Pawła i Barnabę, którzy w 13 rozdziale Dziej Apostolskim i drugim wersecie są opisani jako specjalni wysłannicy braci i sióstr. Możemy zauważyć, że całe zgromadzenia pościły i modlili się w tej intencji. Wkładali na nich ręce. To wszystko działało na tej zasadzie, że był post i modlitwa. Dobre intencje. Zasady miłości, które nakazywały modlitwy ze swoimi współbraćmi. Jest jeszcze jedno zastosowanie postu, który chyba w najpełniejszym znaczeniu realizuje sformułowaną przez Izajasza zasadę odwrócenia się od samego siebie, kierowania swoich uczuć ku swoim bliźnim. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale 21 wersecie mówi: dobrą jest rzeczą nie jest mięsa i nie pić wina i nie czynić niczego, co twego brata razi. Ja myślę, że to umartwianie dla dobra innych, aby innych nie zgorszyć, jest również dobrą zachętą dla nas, abyśmy nie tylko nie jedli mięsa i takich zwykłych rzeczy materialnych nie czynili, ale wszystkiego wstrzymywali się w tym takim symbolicznym poście z wszystkiego, od wszystkiego względem naszych współbraci i naszych przyjaciół. I dodaje: dlatego jeśli pokarm gorszy brata twego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mojego nie zgorszył. Jest tak, że czasami coś robimy albo coś mówimy, co dla nas jest zupełnie naturalne. Dla mnie jest naturalne jedzenie mięsa, bo lubię, jak moja żona dobre rzeczy zrobi. Ale jeżeli by miało być to problemem dla kogoś, to przez ten jeden dzień, czy przez te kilka dni nie będę tego jadł, aby nie zgorszyć innych. I tak samo ma się z naszymi różnymi wypowiedziami. Dla nas mogą być zupełnie naturalne, ale innych mogą zgorszyć i te relacje mogą się bardzo popsuć. Korzyści płynące z postu. No, już tutaj powiedziałem parę rzeczy, ale myślę, że jeszcze tutaj możemy powiedzieć, że nie tylko korzyści zdrowotne wynikają z postu, ale możemy wzrastać w naszej sile duchowej. Ten post nam pomaga. On nas jakby przygotowuje do tego, że nasze ciało, chociaż tak troszeczkę jest osłabione, to jednak w tym okresie czasu możemy wzrastać w naszej łączności z Bogiem, naszej sile duchowej. Ja myślę, że takie posilenie duchowe dopiero możemy odczuć po zakończeniu tego postu, bo on nie może trwać wiecznie. To nie jest tak, że my sobie robimy post na pół roku. No bo nie jest to za bardzo realne być może i być może byłoby to dla naszego zdrowia szkodliwe. A nie powinniśmy robić takich rzeczy, które nam szkodzą. One mają nam pomagać. I myślę, że po zakończeniu takiego postu odczujemy większą naszą siłę duchową. Być może nawet rozwój duchowy w pewnych elementach naszego charakteru. Dlatego umiejętność kontrolowania albo powstrzymywania się od potrzeb takich podstawowych naszego organizmu stanowi źródło naszej silnej woli. Ja myślę, że to jest dobra, bardzo dobra rzecz i przy okazji postu możemy ją sobie ćwiczyć. Ćwiczyć ona również nam jest bardzo potrzebna, nie tylko w naszym życiu doczesnym, takim cielesnym, ale w szczególności w życiu duchowym. Chciałbym wam jeszcze, drodzy braterstwo, powiedzieć, że jest kilka postów, na niektóre w Izraelu, na niektóre zwróciliśmy uwagę, albo wy zwróciliście uwagę, ale są takie, które były dla mnie nowością, gdy szykowałem ten temat. W judaizmie tradycyjnie zachowuje się 7 podstawowych postów. I tutaj jest liczba 7. 7 podstawowych postów. 2 największe, to już powiedziałem, święto Jom Kippur. I to jest święto, które jest 10 Tishri, post 7 miesiąca. Jest jeszcze dzień, muszę to przeczytać, bo ja tak nie znam, Tisza B'Av, tak się to nazywa. Jest to post 9 miesiąca. Jest on zapisany u proroka Zachariasza w 8 rozdziale i 19 wersecie, by ktoś chciał przeczytać. I to jest właśnie post, o którym wcześniej mówiłem, upamiętniający zburzenie pierwszej i drugiej świątyni. I post ten również jakby upamiętnia kilka narodowych tragedii Izraela. Jest również post 10 Tewet. Post 10 Tewet. Dla upamiętnienia początku oblężenia Jerozolimy. I to mamy zapisane u proroka Jeremiasza w 52 rozdziale i 4 wersecie. Jest również post Estery. Jest post Estery. Ten post był praktykowany dnia 13 Adar na pamiątkę 3-dniowego postu przed wystąpieniem w obronie Żydów przed Asferusem, królem Persji. I to możemy przeczytać w Księdze Estery w 4 rozdziale i 16 wersecie. Post pierworodnych, 14 Nisan. Zachowywany jedynie przez pierworodnych na pamiątkę ocalenia najstarszych mężczyzn z rodzin izraelskich w czasie drugiej plagi egipskiej. Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 13 werset i 13 rozdział, werset 15 nam to opisuje. Jeszcze jest jeden post, post 17 Tammuz, 4 miesiąca ten post się odbywał, na pamiątkę przełamania muru jerozolimskiego. I to były takie posty ogólnonarodowe, tutaj były wyjątki jeszcze. To były takie posty tak zwane kalendarzowe, gdzie Żydzi, Izrael mieli je przestrzegać. Ale jest jeszcze jeden post w Izraelu. Ja nie wiem, czy on jest praktykowany teraz jeszcze w obecnych czasach, ale zwyczajowo młoda para zachowuje post przed dzień uroczystości ślubnej. O, Polacy to jako naród rozszerzyli bardzo i wszyscy goście zachowują post przed ślubem i weselem pary młodej. To tak na marginesie, trochę żartobliwie. Ale para młoda zachowała przed dzień uroczystości ślubnej post. Również w chrześcijaństwie mamy różnego rodzaju posty. Na przykład wśród katolików są tak zwane posty bezmięsne, piątkowe. Coraz mniej o nich się słyszy. Czasami są jakieś dyspensy wprowadzane, że jednak możecie jeść to mięso, ale generalnie w piątki katolicy mięsa nie jadają. Mamy jeszcze w katolicyzmie post 40-dniowy, to było dla mnie nowością. Nie wiedziałem, że taki post jest. Przed świętami Wielkiej Nocy, ten post był w 2023 roku, czyli w tamtym roku wprowadzony i trwał od 22 lutego do czwartku 6 kwietnia. To ciekawostka i ciekawe, ile osób ten 40-dniowy post jakby przeszło. Ale mamy również posty, które są w innych religiach, na przykład w islamie. Również są tacy, którzy poszczą. No i znamy Ramadan, okres poszczenia, w którym muzułmanie wstrzymują się od jedzenia i picia w czasie dnia. A w ciągu nocy to już tam nie wiadomo, jak to wygląda. Być może uzupełniają zapasy. Ale i katolicy, i muzułmanie mają taką wstrzemięźliwość i mają takie święta odnośnie postów. I jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć, że w Izraelu, w judaizmie, generalnie w judaizmie, tak zwane prywatne posty nie są mile widziane. To mnie również zaskoczyło, taką myśl w literaturze znalazłem, że takie prywatne posty indywidualnych osób nie są zbyt dobrze widziane. Nawet obowiązuje zakaz poszczenia w sabaty czy w inne święta izraelskie. Także mamy bardzo tutaj na samym końcu wykładu taki szeroki wachlarz różnego rodzaju postów, które często są połączone z modlitwą albo nie są połączone z modlitwą. Ja myślę, że najlepszym takim postem, jeżeli byśmy chcieli go uskutecznić w naszym życiu, jest post związany z modlitwą. To Pan Jezus do nas mówi i zachęca w Ewangelii Mateusza, jeżeli już pościmy, to najlepiej z modlitwą. Wtedy jest szansa na to, abyśmy jeszcze bardziej przybliżyli się do Boga. Muszę powiedzieć Wam, że będę próbował kiedyś, bo już drugi raz mówię ten temat, będę musiał kiedyś spróbować jakiegoś postu, może mi się uda. Jak mi się uda, to na pewno Wam powiem, jak mi się nie uda, to Wam nie powiem. Z tymi myślami, drodzy braterstwo, Was zostawiam. Życzę również i z tego wykładu Wam błogosławieństwa Bożego. Jak będziecie kiedyś w poście, to życzę Wam wytrwałości i większego, bliższego związku z Panem Bogiem w tym okresie czasu. Z pierwszego i z drugiego wykładu życzę Wam błogosławieństwa Bożego. Sam również pragnę, bardzo Wam tego życzę. Dziękuję bardzo.